Przeczytamy fragment Słowa Bożego, takiego oczywiście znanego Słowa Bożego, tak jak ja to zawsze powtarzam, bo wy, bracia i siostry, we wszystkim jesteście pouczeni i wprowadzeni we wszelką Bożą tajemnicę. Całe Słowo Boże znacie, więc nie zaskoczę was żadnym słowem. List apostoła Pawła do Kolosan, pierwszy rozdział czytamy. Pierwszy rozdział od 3 wersetu. Strona 1272. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was, od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie między poganami jest bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Kochani, religijność, pobożność, cóż to takiego jest? Kochani, pobożność i religijność narodu nie polega na tym, że w gazetach zaczynamy czytać coraz więcej o sprawach religijnych, o sprawach takich, które dotyczą w jakiś sposób Boga. nie skupiam się tutaj na różnych innych bóstwach, ale mówię o chrześcijaństwie, prawda? W chrześcijańskim kraju żyjemy, nie rozwodzimy się na inne miejsca, gdzie chrześcijaństwo jest bardzo w małym procencie. Ale powiedzmy, mówimy o krajach, które są z natury swojej, wywodzą się z chrześcijańskiego punktu widzenia. Kochani, weźmy pod uwagę, na czym ta religijność polega. No, religijność narodu naszego polskiego nie polega na tym, że powiedzmy w krzyżówkach coraz częściej pojawiają się słowa związane z Pismem Świętym. No, coraz więcej jest haseł takich jak Abraham, jak Noe, kapitan Arki na przykład. No, wszyscy wiedzą, to jest Noe. Tak, także taki religijny naród się zaczyna robić, bo nawet wiecie, w krzyżówce ostatnio zauważyłem, takie hasło było: duchowny protestancki. No, pierwszy raz coś takiego spotkałem, taki święty naród, no, pastor oczywiście, no, to o pastora chodziło, także wiecie, no, no, pierwszy raz spotkałem takie hasło, jaki religijny naród, prawda? Kochani, ale gdyby nawet naród zaczął mówić coraz więcej o Bogu i mówił: Panie Boże, Wszechmogący, Królu całego Wszechświata, Pismo Święte nam mówi, nie każdy, który mówi Panie, Panie, w ogóle do królestwa wejdzie. Nie każdy, który mówi Panie, Panie. Więc dlatego, kochani, o Jezusie Chrystusie, o Panu naszym, musimy mówić, musimy to mieć objawione przez Ducha Świętego, bo nie wystarczy to w różnych miejscach nawet ponapisywać na ścianie, w gazetach umieścić, ale to musi gdzie być? No, w sercu człowieka. To musi być w sercu człowieka. Jeśli jest w sercu człowieka, to Słowo Boże mówi, że jak serce jest czymś napełnione, to wtedy co się dzieje? To usta o tym mówią, prawda? Jeśli cały czas myślisz, jeśli cały czas po głowie ci krąży jakaś chrześcijańska pieśń, no to nie będziesz międzynarodówki śpiewać, tylko chrześcijańską pieśń, prawda? No to ona z ciebie wyjdzie, no bo to w tobie jest, to jest w tobie wewnątrz, to ciebie wypełnia. I apostoł Paweł w tym rozdziale mówi coś bardzo naprawdę budującego i ciekawego. Sam byłem naprawdę zaskoczony, kiedy Duch Święty mi to powiedział. Ja wiecie, powiem wam szczerze, taka dygresja tylko. Ja się bardzo cieszę zawsze, kiedy mogę na tym miejscu stanąć i mogę wam słowo od Boga przekazywać. Bo wiecie, tyle przeżywam stresu i tyle przeżywam strachu, zanim to słowo wezmę. Kiedy przychodzę do Pana, to się w ogóle boję, że żadnego słowa nie dostanę, wiecie? I taki mam stres, i taki mam strach, myślę, co ja powiem braciom i siostrom? No, ze swojego doświadczenia świadectw mogę składać bardzo dużo, ale słowo od Boga, to jest najważniejsze, to jest to, co do przekazania jest. I kiedy staję na tym miejscu i wiem już, że słowo od Boga jest, to jestem sam ciekawy, jak ono będzie brzmiało. Bo ja nie mam je poukładane w swoim sercu, nie mam karteczki, na której bym je spisał. Nie mam takiej karteczki. O, tu jedną mam, mogę wam oddać, także i tak powiem dalej kazanie, także nie bójcie się. Tu są tylko dwa wersety napisane, żebym ich nie szukał w Biblii, żeby szybko odczytać. Kochani, to jest coś, co wypełnia człowieka. I teraz apostoł Paweł mówi tutaj ciekawą rzecz. Ja nie będę tutaj mówił dzisiaj, bo takie kazanie już mówiliśmy, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, abyście wzrastali, żebyście nie grzeszyli dalej. Akurat dzisiaj o czym innym mówimy. Mówimy o Jezusie Chrystusie, o Synu Bożym. Taki szczególny punkt widzenia Boży. Tak jak to Bóg widzi i tak jak to objawia. Tajemnica. Zakryta od wieków, od pokoleń, a teraz objawiono świętym Jego. Im to, tym właśnie świętym, wam, bracia i siostry, Bóg chciał dać poznać, jak wielkie między nami jest bogactwo chwały tej tajemnicy, jaka jest chwała w tej tajemnicy. Nam właśnie Bóg to chce dać poznać, a tą tajemnicą jest Chrystus w nas, we wnętrzu naszym, Chrystus, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, Chrystusa zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa, skutecznie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, kim jest Jezus Chrystus? Kim jest Syn Boży? Dużo powstawało różnych nauk, które powodowały, że chrześcijaństwo się dzieliło. Czy Jezus Chrystus, Syn Boży, jest taki sam wielki jak Bóg Ojciec? Może troszkę mniejszy. A czy Duch Święty to jest też jakiś Bóg? Czy może to jest oddech Boga? Że Bóg oddycha i to jest właśnie Jego Duch. I takie nauczanie jest. Kochani, i nad tym wszystkim możemy różnie rozważać, myśleć. A najważniejsze jest to, co nam objawi sam Bóg Wszechmogący, sam Ojciec Niebiański. Co nam objawi? Kim jest Syn? Synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził. I my od razu zaczynamy myśleć, Bóg Ojciec zrodził Syna i po ludzku zaczynamy myśleć, no jak to? Bóg Ojciec musiałby mieć żonę, żeby zrodzić Syna. Zaczynamy myśleć, nie mieści nam się to w głowie, nie pasuje, prawda? I my do wszystkich rzeczy przykładamy taką ludzką miarę. No to przyłóżmy do Jezusa Chrystusa, do Syna Bożego ludzką miarę. Przykładajmy i patrzmy. Bóg powiedział słowo w Ewangelii Jana na samym początku, pierwsze wersety o tym mówią. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, Bogiem było to słowo, prawda? Ono było na początku u Boga. I co powstało? To tylko dzięki słowu. Bez słowa nic nie powstało. A więc tak, jest słowo. Słowo jest u Boga Ojca. I słowo zostaje wypowiedziane, anioł Gabriel go przynosi. Przynosi to słowo do kobiety, do ziemskiej, ludzkiej kobiety, do Marii. I kiedy zwiastowane jest to słowo do Marii, no i ona później jest, okazuje się w ciąży. No i znowu zastanawiamy się po ludzku, no ale jak? Z Józefem nie była w łóżku, no jak to jest możliwe? No to jak ona? Duch Święty zacienił, no to co, to jak to? No zaraz, jak to ja mam rozumieć? Duch Święty ją zacienił, zaraz, no nie pojmuję tego wszystkiego. Nie mieści mi się w głowie. I znów wymyka się to spod kontroli. I zaczynamy rozważać, zaczynamy myśleć. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Kiedy Bóg cały świat stwarzał, czy Bóg musiał przyjść, w przestworzach znaleźć jakąś lecącą bryłę lodu, musiał ją złapać, umieścić ją w odpowiedniej odległości od Słońca, kopnąć, żeby zaczęła się kręcić dookoła Słońca, ona zaczyna latać dookoła Słońca. I kiedy tak lata dookoła Słońca, Bóg myśli, no tak, ona dookoła Słońca tak krąży, ale to jeszcze nie to, ona jeszcze wokół własnej osi musi się obracać. No to zatrzymał ją, zaczął obracać tak jak bączek dookoła własnej osi i później kopnął, żeby dookoła Słońca latała. Czy tak Bóg robił, kiedy stwarzał świat? Oczywiście, że nie. Wiecie, Bóg wypowiada słowo i nie musi nic więcej robić. Bóg wypowiada słowo i to słowo działa w taki sposób, że rzeczy się dzieją. Tylko, że jeśli chodzi o niektóre rzeczy, one troszkę inaczej są ustalone przez Boga, że będą działać. Bo kiedy Bóg mówi o stworzeniu, no to cały czas, kiedy stwarzał cały świat, no to tak, logicznie, teraz jako po ludzku, logicznie myślimy, to tak, najpierw była kura, czy było jajko? No wiadomo, że było najpierw jajko, bo później musiała się wykluć z tego kura i dopiero kura zniosła jajko i tak dalej już zaczęło się rozwijać. Więc jak Bóg stwarzał, to na pewno musiał stworzyć najpierw jajko. Nie, kochani. Bóg powiedział słowo i stały się rzeczy konkretnie takie, jakie są. Tylko w przypadku człowieka powiedziane jest coś innego. Bóg używa słowo, mówiąc stworzył człowieka. Ale stworzył człowieka, to jest opisane jakby trochę dokładniej w przypadku człowieka, jak on stworzył człowieka. O innych istotach tak nie jest powiedziane. Ale kiedy stworzył człowieka, jest powiedziane, że ulepił go własnoręcznie z gliny, z ziemi i kiedy go ulepił, to w jego nos dmuchnął swój dech. I kiedy dmuchnął, pchnął ten swój dech w nozdrza człowieka, człowiek zaczął żyć. Człowiek zaczął działać. Kochani, nie tylko takie dwa rodzaje są stworzenia, kiedy Bóg coś stwarza. Są też i inne, bo Słowo Boże mówi, że zostało wszystko stworzone, wszystko, co jest na niebie, co jest na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Jest jeszcze inne Boże stworzenie, jest stworzenie niewidzialne. To ja też mogę stworzyć, o, już stworzyłem. No nie widzicie, bo ja niewidzialne stworzyłem. Tak. Wiecie, ale Bóg stwarza duchowy świat, który jest dostępny dla duchowych istot. Jeśli stajemy się duchową istotą i rodzimy się z nasienia Ducha Świętego, i tu jest pytanie, jak się rodzimy? Jeżeli chcemy iść za Nikodemem, który w nocy przyszedł do Jezusa i zadawać takie pytania, to narazimy się na Bożą wypowiedź. Ty, nauczyciel w Izraelu, tego nie wiesz? Jak można się na nowo nauczyciel i nie wie, jak się trzeba na nowo narodzić? No. Nauczyciel i nie wie, co trzeba umieć, żeby zdać, powiedzmy, na piątkę, na szóstkę, tak? Szóstki są. Nauczyciel i nie wie. No. No przecież to jest niedopuszczalne, prawda? Nie wiadomo, nauczyciel nie wie, ile trzeba umieć na jakąś ocenę. No a kto ma wiedzieć? Kochani, możemy takie zadawać pytania i przed Bogiem stawać z takimi problemami, ale Bóg jest święty, wielki, doskonały i powiedział, jeśli przyjmujesz mnie całym swoim sercem, ja sprawiam, że rodzisz się z Ducha Świętego. Nasienie Ducha Świętego zostaje zasiane i z tego Ducha Świętego powstaje roślina, powstaje twór, powstaje osoba, powstaje to, co ja chcę, żeby powstało. Jest powiedziane, że jeśli chodzi o Syna Bożego, to On nie tylko jako Chrystus na ziemi urodził się z kobiety i stał się człowiekiem, ale po co się stał człowiekiem, o tym my doskonale wiemy. Chodzi o dzieło zbawienia. Chodzi o to, żeby stał się pierworodnym z umarłych, żeby był tym pierwszym i najważniejszym, który zmartwychwstaje. Więc od tej części akurat działania Syna Bożego teraz nie będziemy mówić, bo najczęściej o tym mówimy. Ale porozmawiajmy o tej części, kiedy Syn Boży jest Synem Bożym i jeszcze na ziemię nie wstępuje jako Chrystus, jako Wybawiciel. Po to, żebyśmy mogli to rozważyć i lepiej to poznać, musielibyśmy sięgnąć do takiego jednego bardzo ciekawego rozdziału w przypowieściach Salomona. Widzę, że wszystkiego nie zdążymy powiedzieć, ale ile zdążymy powiedzieć, tyle powiemy. Jeśli trzeba będzie, to Bóg poszerzy to zagadnienie innym razem. Otwórzmy sobie Pismo Święte, Przypowieści Salomona, 8 rozdział. Akurat ten rozdział musimy cały przeczytać, bo on jest bardzo ważny. 709 strona. 709 strona i tu jest to tak bardzo dokładnie opisane, ciekawie opisane. Bardzo wyraziście. Słuchaj, mądrość tak woła, rozum tak się odzywa. Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. Obok bram, u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków głośno woła. Na was, mężowie, wołam, mój głos zwraca się do synów ludzkich. Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu. Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię, a prawe jest to, co wypowiadają moje wargi. Tak, moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. Przyjmijcie moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto. Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale, a żadne klejnoty jej nie dorównają. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością. Umiem udzielić dobrej rady. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także moc. Dzięki mnie królują królowie, a władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie. Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze niż doborowe srebro. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa, darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniając ich skarbce. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona od początków przed powstaniem świata. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby, gdy budował niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, gdy wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi, ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas, igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowi. Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. To jest dokładnie o Synu Bożym. Kochani, Syn Boży jest tutaj przedstawiony jako mądrość, która została zrodzona przez Boga Ojca, zanim cokolwiek powstało. Zanim stworzony był świat niewidzialny, zanim stworzony był świat widzialny, zanim stworzone zostało niebo, ziemia i wszystko, cokolwiek istnieje. Na samym początku odległość czasowa biegnie tak daleko w nieskończoność, że my jako ludzie z naszym pojmowaniem i z naszym wyobrażeniem w ogóle czasu i czasów i pór możemy powiedzieć, że zupełnie nie ma takiej liczby, która mogłaby w jakikolwiek sposób określić, ile to miliardów czy bilionów lat świetlnych temu było. Wiecie, my możemy jakieś tam wyobrażenia mieć odnośnie jakichś planet czy jakichś gwiazd i określając ich najdalszą odległość, jaka jest, jakieś tam wyobrażenie możemy mieć. Natomiast zrodzenie Syna Bożego przez Boga Ojca jest w takiej odległości czasowej, że musimy przyjąć, że to od wieków zawsze był. Jeśli chodzi o Boga Ojca, to możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest taka sprawa, że nawet odległości czasowej nie możemy określać, jeśli chodzi o Boga Ojca. Żadnej odległości czasowej. Po prostu Słowo Boże nam mówi, że Bóg Ojciec był zawsze. Zawsze był, nigdy się nie zaczął. Natomiast Syn Jego został zrodzony, przez Boga Ojca został zrodzony. O Duchu Świętym Pismo Święte nam w ogóle nic nie mówi. Kiedy powstał, jak powstał. Możemy tylko przypuszczać, że jeśli o Duchu Świętym nic nie mówi, to jest tak samo jak z Bogiem Ojcem. Natomiast jeśli chodzi o Syna Bożego, to Słowo Boże nam mówi, że nie ma, jeśli chodzi o Syna Bożego, nie ma absolutnie żadnych innych praw odnośnie Syna i Ojca i Ducha Świętego, jakichś ograniczających w jakikolwiek sposób Syna Bożego. Żaden sposób. Istniał zawsze, tak możemy powiedzieć. Syn Boży istniał zawsze. Chociaż Pismo Święte mówi, że był czas, kiedy Syn Boży został przez Ojca zrodzony. Tu jest zamiennie używane słowo stworzony i zrodzony. Dlatego, że jeśli chodzi o nas ludzi, możemy też to zrozumieć, jest powiedziane, że nas Bóg Ojciec stworzył. Ale w sumie nie stworzył nas słowem, tylko ulepił nas i tchnął w nas swoje własne życie. Jesteśmy zupełnie innymi istotami niż zwierzęta. I nawet gdyby była uzasadniona teoria Darwina, że człowiek powstał ze zwierzęcia, to jest to nieprawdziwe z tego względu, że żadne zwierzę nigdy nie miało, nie ma i nie będzie miało tchnienia Boga. Żadne zwierzę. I to nie było tak, że Bóg uruchomił proces rozwijania się zwierząt i na pewnym etapie rozwoju zwierząt, któreś ze zwierząt wziął i tchnął w niego życie. Bo jest powiedziane o różnicy w stworzeniu zwierzęcia, a stworzeniu człowieka. Podobieństwo może być bardzo wielkie i pomiędzy zwierzętami, jeśli nawet założymy, że jakiś tam proces ewolucji następował, możemy sobie udowadniać, co chcemy, to na pewno ten proces nie dotyczy zwierząt i ludzi. Zupełnie nie dotyczy. Chociaż mówimy, że niektórzy są bardzo podobni do zwierząt, prawda? Na przykład o niektórych ludziach się mówi, ty świnio, nie? Prawda? Czy jest podobny do jakiegoś zwierzęcia, albo do jakiegoś człowieka się mówi, ty małpo, nie? Także to podobni są ludzie, używamy takich słów, ale to powiedzmy taka dygresja dla żartu tylko. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, człowiek został w inny sposób stworzony. Syn Boży, który jest na równi z Bogiem Ojcem i o tym czytaliśmy w liście do Kolosan, dlatego na początku o tym przeczytaliśmy, że Bóg Ojciec przekazał swojemu Synowi taką samą moc i taki sam autorytet, jak sam posiada. Syn Boży może zrobić dokładnie wszystko to samo, co robi Ojciec i robią to w zgodzie razem o wszystkim decydują i nie ma różnic oprócz tego, kiedy będzie koniec świata. Ta różnica jest tylko podkreślona, prawda? Syn nie wie, kiedy będzie koniec świata. Bóg Ojciec wie, kiedy będzie koniec świata. Także, kochani, ta jedna różnica jest tylko podkreślona, jeśli chodzi o Syna i Ojca. I czytając Słowo Boże, widzimy, że ten czas samego początku, jeśli chodzi o Boga Ojca, to Bóg Ojciec i prawdopodobnie Duch Święty nie miał żadnego początku, po prostu zawsze był. Natomiast jeśli chodzi o Syna, został w pewnym momencie zrodzony i wszystko, co później powstało, czy aniołowie, czy wszelkie inne moce i zwierzchności, które są na powietrzu, które zostały przez Boga stworzone później, po tym jak został zrodzony Syn, jak została zrodzona ta mądrość Boża, to wszystko inne powstało później. Duchowy świat, cielesny świat, fizyczny świat, wszystko powstało później i wszystko było tworzone przez Boga Ojca, Ducha Świętego razem z Synem. To wszystko działało i funkcjonowało we właściwy sposób i nadal funkcjonuje. I nie ma żadnego konfliktu nigdy pomiędzy Synem, Ojcem i Duchem Świętym. Nigdy nie ma żadnego konfliktu. Nie znajdziecie nigdzie w Piśmie Świętym chociażby cienia, który by mówił o jakimkolwiek konflikcie, jakimkolwiek najdrobniejszym zatargu pomiędzy tymi trzema boskimi osobami. Nie ma absolutnie żadnego. Nie ma i nigdy nie będzie. I nigdy nie będzie. Bo funkcjonowanie Boga jest opisane w funkcjonowaniu Jego Syna. Tutaj czytaliśmy o tym właśnie w przypowieściach Salomona. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Błogosławieni ci, którzy trzymają się moich dróg. Słuchajcie mnie, synowie. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy i nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc moich progów, moich bram. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Dokładnie ten werset ostatni, który w tej chwili przeczytaliśmy, jest wspomniany w Nowym Testamencie w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Dokładnie ten werset jest wspomniany. A więc zobaczmy ten rozdział, podobnie jak możemy znaleźć dwa inne miejsca, które nie mówią nam o Synu Bożym, jeden w Ezechiela, drugi Izajasza, ale które to rozdziały mówią nam o szatanie, o stworzeniu szatana, o jego upadku, chociaż w prosty sposób nie jest powiedziane, że to chodzi o szatana. Tam jest opisany jakimś królu ziemskim, tam jest opisane o jakichś innych istotach, natomiast nie ma bezpośrednio użytego słowa szatan, diabeł. Ale mowa jest, jeśli zobaczymy na wersety, które tam są użyte i które później sam Jezus Chrystus wspomina, widzimy bardzo dokładnie, chodzi o szatana. Ten rozdział mówi o mądrości. Ale kiedy czytamy poszczególne wersety, to widzimy, że Nowy Testament odnosi się do tych wersetów i wspomina je i używa ich, aby zobrazować nam Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I o Nim właśnie mówi. I kochani, ten rozdział mówi nam o takim postępowaniu Syna Bożego, jaki jest Bóg, jaki jest sam Bóg. A więc mowa jest tutaj taka. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzieć zła. Dlaczego? Bo Bóg mówi, nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także moc. Zobaczcie, Bóg się charakteryzuje, sam siebie charakteryzuje, sam o sobie mówi, jaki jest. A więc jeżeli chcesz mówić, że boisz się Boga, to wcale nie polega na tym, ta twoja religijność, to twoje chrześcijaństwo wcale nie polega na tym, że na wszystkich swoich ścianach, tak jak na początku mówiłem, umieścisz jakieś napisy związane z Bogiem, czy jakieś wersety biblijne. Bo sam przebywałem w takich domach, u takich ludzi, którzy mieli ściany dosłownie oblepione różnymi wersetami biblijnymi. Ale życie, jakie prowadzili, to z tymi wersetami akurat nie miały nic wspólnego. Nie miały akurat nic wspólnego. Widziałem też miejsca i przebywałem w takich miejscach, gdzie w kaplicy u nas nad drzwiami jest powieszony zegar, prawda? Nie, może nie wszyscy widzieli, tam jest zegar nad drzwiami. Ale w niektórych kaplicach jest powieszony taki duży tekst. Jeśli mówisz, to mów tak jak Słowo Boże. Czyli jeśli głosisz, to głoś tak, jak mówi Biblia. A ja słyszałem z tej kazalnicy niesamowite brednie, które absolutnie nie zgadzają się ze Słowem Bożym. A więc chcę to podkreślić, żebyśmy to dobrze wiedzieli, że jest wielu pobożnych ludzi, którzy nie powywieszali wersetów sobie, a postępują naprawdę zgodnie ze Słowem Bożym, a jest mnóstwo takich ludzi, którzy nawet na czole umieścili sobie przykazania i opaską je związali od tyłu i ręce swoje pozawijali tekstami biblijnymi i postępują niegodziwie, i postępują wbrew Słowu Bożemu, i postępują wbrew Bogu, wbrew Bożej prawdzie. Dlatego Słowo Boże mówi, bać się Pana, to nie trzęść portkami. Bać się Pana, to nie znaczy, że uciekam przed Bogiem, tak jak się ucieka przed najbardziej złym i rozjuszonym wilkiem. Bać się Boga, to Słowo Boże mówi, to znaczy nienawidzieć zła. I kochani, to jest ważne pytanie. Niewiele będziemy mogli jeszcze poruszyć z tego tematu, będziemy już musieli kończyć, ale zdajmy sobie sprawę z tego, co to znaczy nienawidzieć zło. Nie wiem, czy sobie zadawaliśmy takie pytanie. Wiecie, bo powiem zupełnie szczerze, nieraz łapiemy się na tym, że robimy rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, a one są sprzeczne ze Słowem Bożym. Ale są przyjemne. Są przyjemne. Niektórzy ludzie walczyli całymi latami, żeby przestać palić papierosy na przykład. A czy to jest dobre? No jasno i wyraźnie możemy powiedzieć, no nie, niedobre. Robili to, wiedzieli, że to jest niedobre. Walczyli, ale sprawiało im przyjemność. Co im sprawiało przyjemność? Zło. Kochani, to jest jedna drobna rzecz. Ja nie chcę wnikać we wszystkie sprawy życiowe. Ale przeanalizujmy swoje własne życie, bo możemy tylko słowa rzucać. Oj, trzeba być świętym. Oj, trzeba wysławiać Pana. I uwielbiamy Pana i zapominamy o tym, że w życiu lubimy robić rzeczy, które się Bogu nie podobają, są wbrew Jego Słowu. Jeśli tak postępujemy, to Słowo Boże mówi, to znaczy, że nie boisz się Pana. Nie masz bojaźni Bożej w swoim sercu. No bo robisz to, co jest wbrew temu Bogu potężnemu, którego nawet opisać się nie da. Jest tak potężny, tak wielki. I ten Bóg daje nam ratunek, daje nam Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, Jego Syn, przychodzi na tą ziemię, staje się Wybawicielem, zostaje zabity, przybity do krzyża, krew swoją. No możemy to wszystko opowiedzieć, przypomnieć sobie. To wszystko jest takie cudowne. Tak Bóg drepcze wokół nas, dosłownie tako, żeby nas ochronić tymi rękami swoimi, żeby nas przytulić, żeby nic nam się nie stało, żeby ten cieknący samolot się nie rozleciał, żeby różne rzeczy, które tam mogą się stać, żeby się nie stały. I tak ręce swoje trzyma. Wiecie, tak widzieliście może kiedyś, no wy na pewno widzieliście, większość z was przynajmniej, jak kwoka pilnuje kurczaki. Widzieliście tak te skrzydła rozłożone i tak chodzi i te kurczaczki tak przykrywa swoimi tymi skrzydłami i tak cały czas i macha, żeby one tam gdzieś, jak gdzieś za daleko idą, to tym skrzydłem tak jakoś, nie wiem jak ona to robi, jakoś tak końcówki zagina i tak je przygarnia pod swoje skrzydła z powrotem. Coś takiego właśnie czyni Bóg wokół nas. Nie puszcza nas, nie chce, żebyśmy gdzieś tam... Ale oczywiście możemy być krnąbrnymi kurczakami i pójść sobie gdzie chcemy, jak najbardziej. A co mi tam kwoka? A ja mam kwokę gdzieś, a co mi tam? Ja sobie pójdę gdzie chcę, wolno mi. No wolno ci. Wolno ci, tylko ci może wcale na dobre to nie wyjść. Jeśli lubisz robić zło, to ci to na dobre nie wyjdzie. Na pewno, bo jak się nie boisz Boga... I nie boisz się Go i robisz te rzeczy, to Słowo Boże mówi, daleko nie zajdziesz. Zguba na ciebie przyjdzie. Przyjdzie taki czas, kiedy Bóg powie stop. Przyjdzie taki czas, kiedy dotychczas robiłeś i nic się nie działo i wszystko było dobrze, a nawet błogosławieństwo Boże miałeś, ale przychodzi taki moment, kiedy Bóg powie dosyć i od tego momentu już ci to płazem nie ujdzie. Absolutnie nie. Ja dlaczego tak mówię? Nie z obserwacji was, z obserwacji mojego życia. Coś, co mi uchodziło całymi latami. Teraz, gdybym tylko spróbował to zrobić, wow, nie rozbieram się. Od razu dostaję takie razy od Boga, że naprawdę no, nie ma szansy, nie przeżyję, więc zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli jeszcze raz, to już jest koniec. To już jest po mnie. A całymi latami tak robiłem. Nie wiem, czy nie bałem się Boga, czy nie miałem jakiegoś do Bożego objawienia co do zła tego, co robię. Niemniej jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg w naszym życiu będzie dawał coraz większe poznanie. A komu więcej dano, komu więcej objawiono, od tego więcej się będzie wymagać. Więcej wiesz, więcej masz objawione. Więcej od ciebie Bóg będzie żądał. A ja teraz chcę, żebyś zrobił tak. A ja chcę, żebyś tam tego nie robił. I możesz oczywiście powiedzieć, a co ty mi będziesz rozkazywał? No powiedz do Boga, jak masz odwagę, co mi będziesz rozkazywał? A co ty mi będziesz rozkazywał? A co ty jesteś, że będziesz mi rozkazywał? Kochani, chociaż tak nie mówimy, chociaż ze strachu, nie z bojaźni Bożej, tylko ze strachu obawiamy się coś takiego powiedzieć, bo jakby tak, nie daj Boże, jakiś grom z nieba i zabiłby mnie, no to naprawdę to by było straszne, no. Ten grom z nieba to także. Ale kochani, swoim postępowaniem często dokładnie tak mówimy. Swoim postępowaniem, swoim brakiem bojaźni. To tak jakbyśmy Bogu powiedzieli, a co ty mi będziesz rozkazywał? A kim ty dla mnie jesteś, że będziesz mi rozkazywał? Słowo Boże mówi, że żaden król na ziemi nie króluje, bo wszelkie królowanie bierze się od Syna Bożego. Bogu Ojcu tak się upodobało, żeby początek wszelkiego panowania, wszelkiego królowania pochodził od Jego Syna. I żaden król na ziemi nie króluje, zanim Jego Syn nie pozwoli na to. Więc kochani, jeśli byście nawet w polityce chcieli dużo zamieszać, to nic nie zamieszacie, tylko tyle, ile Chrystus wam pozwoli. Także nie bójcie się, jeśli chodzi o wybory, jeśli chodzi o inne tego typu sprawy, i tak bez woli Bożej rzeczy się nie dzieją. Kochani, naprawdę, naprawdę, nic się bez woli Bożej nie dzieje. Dlatego my jako chrześcijanie często wolimy przybrać taką pozycję obserwowania w sumie. Jeśli naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim my królestwie żyjemy, to w zasadzie jesteśmy głównie obserwatorami. Wpływ nasz na ten świat jest ogromny, bo możemy być tylko obserwatorami, ale nie biernymi obserwatorami. Bo jak my się zaczynamy modlić, to się wszystko w naszym kraju zmienia. Masz taką świadomość? Wszystko się zmienia. My, nasza grupka tutaj, malutka, jakbyśmy chcieli, żeby władza w naszym kraju się zmieniła, to my możemy to zrobić. Wiecie o tym? Możemy to zrobić. I wcale nie przez to, że wejdziemy do Sejmu, czy do Senatu, czy gdziekolwiek. Wystarczy, że naprawdę z wiarą zaczniemy się modlić. I co będzie? Jeśli naprawdę wierzymy, to rzeczy się zmienią. Taki wpływ mają chrześcijanie na ten świat. Taki wpływ. Dlaczego? Bo Pan i Król i Władca i Głowa, Syn Boży, wszystkim rządzi i wszelka władza od Niego pochodzi. A więc jeśli my w kontakcie z Nim, to wtedy On czyni to, co chce. Ale możemy Go uprosić. Pewnemu królowi było powiedziane, umrzesz. Przygotuj, sprawdź swoje życie, bo na pewno umrzesz. Przyszedł do niego prorok, gdyby to jakiś taki byle jaki prorok przyszedł, to Izajasz przyszedł, to już nie było co dyskutować, nie? Jak taki wielki prorok przychodzi, jakby, posłuchaj, jakby do ciebie Izajasz przyszedł i powiedział, przygotuj się, bo jutro umrzesz. Jakby to jakiś tam prorok, który przyjechał gdzieś tam z jakiegoś polskiego miasta, nie? A tu Izajasz się pojawił. Patrzysz, Izajasz. Jutro umrzesz. No to już wiesz, że umrzesz. Przecież nie ma o czym mówić nawet. A może się myli, a może nie rozumie, a może źle poznał głos Boży. No tu już nie ma takich dyskusji. Wiadomo, Izajasz jak powiedział, to się stało. No to co teraz trzeba zrobić? Izajaszu, odwołaj te słowa, błagam ciebie, odwołaj te słowa. Możesz se prosić proroka i co z tego? Musisz prosić tego, który może swoje słowo wycofać. I ten król dobrze to zrozumiał. Izajasz sobie poszedł i on od Izajasza nic nie chciał. Zaczął płakać, błagać, prosić, jęczeć, łzy wylewać. Boże, Boże, Synu Boży, ratuj mnie, przedłuż mi życie, chociaż jeszcze trochę chcę pożyć. No proszę Ciebie. Izajasz daleko nie odszedł. Jeszcze był na dziedzińcu pałacu. A Bóg do niego mówi, Izajasz, wracaj. Powiedz mu, że 12 lat jeszcze mu dam. Zmienił. Co by się nie działo w naszym życiu? Co by się nie działo w naszym mieście, w naszym kraju? Jeżeli naprawdę wierzymy, że On rządzi, On kieruje, to wiemy, do kogo iść, żeby to się zmieniło, jeśli się rzeczy tak mają, a nie inaczej. A my chcielibyśmy, żeby było inaczej. Kochani, modlitwa, wołanie, przyjście do tego Pana. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nasze życie to nie jest życie od tak sobie na świecie tym. Jesteśmy, staliśmy się, krążymy sobie z ziemią razem. Jakoś tam się żyje, jakoś tam się skończy, jakoś tam będzie. My nie jesteśmy wyznawcami takiej nijakiej jakości. Jakoś tam. My nie jesteśmy wyznawcami byle jakości. My jesteśmy wyznawcami ekstra życia. Życia takiego w Chrystusie. Bóg jest potężny. Zobaczmy, jest opisany. Jak wspaniale jest opisany. I dlatego nie jesteśmy ludźmi, którzy będą tylko szyldy sobie pisali. Ale Jezus ma być tu, wewnątrz nas. Wewnątrz nas. On ma naprawdę mieć coś do powiedzenia w naszym życiu. Nie może to być tak, że my sobie żyjemy i tylko wyznajemy, że Syn Boży, On jest taki wielki, On jest taki potężny. I co z tego? No jest potężny, gdzieś tam, wiecie, gdzieś tam jest Bóg, no. Gdzieś tam siedzi, no daleko bardzo, na pewno daleko, wiele bilionów lat świetlnych i gdzieś tam koło Niego się kręci też Jego Syn i Duch Święty gdzieś tam jest, ale to daleko, wiecie, daleko. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że Bóg jest gdzie? Jest wszędzie. On jest wszędzie. Wielkość Jego jest taka, że cały wszechświat Go nie pomieści. Taki jest wielki Bóg. Taki jest wielki Bóg. Kochani, jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, w ogóle z kim mamy do czynienia, no to warto jest też, abyśmy przemyśleli, że Jemu zależy na tym, żebyśmy my też byli osobami, które są zrodzone z Świętego i przybierają postać Bożą. Są napełnione Duchem Świętym. Są istotami, które są stworzone do rządzenia, do panowania. I my mówiąc panowanie, myślimy, że będziemy tak, ty zrobisz to, ty zrobisz to, ty zrobisz to i będziemy rozkazywać ludziom, bo jesteśmy do panowania. Wiesz, od czego panowanie się zaczyna? Nie od żony w domu, nie. Od panowania nad grzechem. Jeśli zaczniesz panować nad grzechem, nad złem w swoim życiu, to wtedy Bóg ci pokaże jeszcze inne sfery, w których też masz panować. Bóg ci to pokaże. A to panowanie będzie się rozszerzać coraz bardziej, aż wreszcie cię Bóg zabierze z tej ziemi i twoje panowanie w okręgach niebieskich pokaże ci, a twoim panowaniem to będzie ten region, wiesz, na wschód od Centaura. Tam ten rejon cały daje ci do panowania i tam będziesz panować. Kochani, Bóg rzeczywiście chce nas przygotować do panowania, do władzy. Ale jeśli nie nauczymy się podstawowych rzeczy, panowania nad grzechem, panowania nad swoimi emocjami, panowania nad złem w naszym życiu, to żadnego innego panowania już więcej nie będzie nam dane. Pamiętajmy o tym. Bóg jest wielki i chce, żebyś ty też był wielki. Nie chce, żebyś pozostał przez całą wieczność malutki, karzełek. Bóg nie chce tego. Chce, żebyśmy byli wielcy. A to się zaczyna od panowania nad złem. Bojaźń Boża to jest nienawidzieć zło. I niech was, bracia i siostry, Bóg obficie błogosławi. Ja poproszę teraz grupę uwielbiającą.